Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji opowiemy o sesji misjologicznej i czuwaniu papieskiej Unii Misyjnej, które odbyło się już tradycyjnie na Jasnej Górze. Naszym dzisiejszym gościem jest pani Grażyna Rychlewicz z papieskich dzieł misyjnych. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Jesteśmy już po dorocznej sesji misjologicznej i czuwaniu papieskiej Unii Misyjnej. Przypomnijmy może na początku, czym jest właściwie ta papieska Unia Misyjna.
Papieska Unia Misyjna jest, jak sama nazwa wskazuje, papieskim dziełem misyjnym skierowanym do kapłanów. Tak było historycznie, ponieważ sama nazwa pierwotna, papieska Unia Misyjna Duchowieństwa, wskazuje jakby na grono członków stowarzyszenia, jak wtedy to się nazywało, i skierowana była głównie do kapłanów i seminarzystów. Z czasem kongregacja rozszerzyła grono uczestników o siostry zakonne i braci zakonnych, a po soborze od 80 roku do papieskiej Unii Misyjnej mogą należeć również animatorzy misyjni, którzy są zaangażowani w strukturach duszpasterstwa diecezjalnego czy parafialnego.
Czyli właściwie szerokie jest grono tych, którzy mogą przynależeć do takiej unii.
W tym momencie tak. Jeżeli animator misyjny w parafii, w diecezji czy w szkole, katechetka, która jest bardzo zaangażowana w sprawy działalności misyjnej Kościoła, może być członkiem unii.
Z czym wiąże się takie członkostwo? Czy to są zobowiązania, przywileje?
I wszystko razem. Obowiązków nie ma za dużo. Trzeba właśnie modlić się za misję, troszczyć się o sprawy misyjne. W zasadzie główna idea, która przyświecała założycielowi, polegała na tym, aby poprzez kapłanów uformowanych misyjnie pogłębiać ducha misyjnego wśród wiernych. Także zasada jest bardzo prosta. I te środki też są proste, bo wystarczy, że kapłan będzie głosił homilie poświęcone misjom. Wystarczy, że będzie pamiętał o Międzynarodowym Dniu Misyjnym, u nas w Niedzieli Misyjnej w październiku. Będzie troszczył się o kapłanów z diecezji czy z parafii. Będzie propagował prasę misyjną. To są właśnie te cele, zobowiązania. No, przywileje też są, bo można właśnie uczestniczyć czy w sesji misjologicznej, czy właśnie w czuwaniu, czy też zachęcać innych do tej modlitwy.
Jak zatem wyglądało ostatnie czuwanie, które miało miejsce już tradycyjnie na Jasnej Górze, tym razem z nocy 1 na 2 grudnia?
Przypomnę, dlaczego akurat w tym czasie odbywa się sesja misjologiczna i czuwanie. Patronem papieskiej Unii Misyjnej jest święty Franciszek Ksawery, a jego liturgiczne wspomnienie przypada właśnie 3 grudnia. I to jest właściwie ten wyznacznik, jeżeli chodzi o datę. I papieska Unia Misyjna od 22 lat zawsze w tym czasie, przed lub po 3 grudnia, od pewnego czasu jest to zasadą, że to jest zawsze pierwsza sobota grudnia, zaprasza wszystkich członków papieskiej Unii Misyjnej, ale właśnie jak w tym roku rozszerzyliśmy grono zaproszonych, ponieważ Ojciec Święty apelował o wzmocnioną, zintensyfikowaną modlitwę za misję. I chcąc odpowiedzieć na apel Ojca Świętego, zaprosiliśmy również członków Róż Żywego Różańca. Ponadto zaprosiliśmy również do duchowej łączności wszystkich chorych, którzy nie mogą przybyć, aby z nami się modlić czy podejmować tą refleksję misjologiczną, więc zostały rozpropagowane informacje o tym, że można się łączyć z czuwającymi na Jasnej Górze w intencji ewangelizacji świata poprzez właśnie duchową więź. I to myślę, że to jest właśnie to nowum, to jakby to, co Ojciec Święty podkreślał, ta kampania światowa w intencji ewangelizacji świata. I jeżeli to rzeczywiście te słowa Ojca Świętego będą docierać do coraz szerszych rzesz, to rzeczywiście mamy nadzieję, że nowa ewangelizacja zostanie otoczona właśnie takim łańcuchem modlitwy, która będzie towarzyszyć temu dziełu nowej ewangelizacji, czy przede wszystkim, jak w naszym przypadku, dziełu ewangelizacji Ad Gentes.
W takim razie, czym różni się tak często używane słowo ewangelizacja od misji?
To bardzo dobre pytanie, zresztą było pogłębione i szeroko przedstawione przez głównego konferencjonistę tego spotkania, księdza biskupa Rysia, który jest, jak wiemy, przewodniczącym zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy Komisji Episkopatu Polski. To, co dla mnie było ciekawe, to to, że ksiądz biskup podkreślał bardzo, żeby się nie skupiać tylko na jednej formie działalności Kościoła, jaką jest dzieło Ad Gentes, z wykluczeniem innych form działalności związanych z nową ewangelizacją, ponieważ Kościół powszechny to jest właśnie, łączy w sobie wszystkie sfery i zakresy działania. Także, żeby się nie skupiać tylko na swoim wymiarze działalności dla Kościoła, ale żeby właśnie traktować wszystkie jego formy jako jedną całość. No rzeczywiście można by się tutaj zastanowić, co jest ważniejsze. Właśnie dzięki temu światłu, które przyszło właśnie przez wykład księdza biskupa, widzimy, że nie ma różnicy, ponieważ ewangelizacja Ad Gentes skierowana jest do tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają, jeszcze Go nie spotkali. Natomiast nowa ewangelizacja, tak mówiąc skrótowo, do tych, którzy już o Nim nie pamiętają. Już zaprzestali praktyk właśnie, po prostu już nie wierzą, najogólniej mówiąc. Czyli adresatami dzieła Ad Gentes są ci, którzy jeszcze go nie znają, adresatami nowej ewangelizacji ci, którzy przestali wierzyć.
Jak podkreślił biskup Ryś, jednym z ważnych elementów nowej ewangelizacji jest modlitwa.
Na ostatnim synodzie biskupów o nowej ewangelizacji pada takie stwierdzenie, jakie są dwa najważniejsze wymiary świadectwa chrześcijańskiego teraz. Jakie są dwie najważniejsze postawy, które muszą w nas być, jeśli ludzie mają do nas przyjść ze swoimi najgłębszymi pytaniami. I ojcowie synodalni znaleźli tylko dwie odpowiedzi. Pierwsza z tych postaw to jest dar i doświadczenie kontemplacji, a druga odpowiedź to jest wybór ubóstwa. Kontemplacja jest modlitwą nieustającą. Jak weźmiecie katechizm Kościoła katolickiego, to on mówi o kontemplacji rzeczy, w które najczęściej prawie nikt z wierzących chrześcijan zwykle nie wierzy. Katechizm mówi tak, że kontemplacja jest najprostszą formą modlitwy, To nie jest dla Jana od Krzyża i dla Teresy Wielkiej. To jest najprostsza forma modlitwy i jest możliwa zawsze. Medytacja na przykład nie zawsze jest możliwa, bo potrzebujesz mieć trochę uspokojoną głowę, trochę czasu, tekst biblijny, nie wiadomo co jeszcze, żeby wejść w medytację. Kontemplacja nie. Kontemplacja jest możliwa w każdej chwili. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego, chyba nas nie oszukuje. Kiedy mamy do czynienia z kontemplacją? Wtedy, kiedy siedzisz przed tym Chrystusem w tabernakulum i masz pewność, ja widzę Jego, a On widzi mnie. To jest kontemplacja. Koniec definicji. To jest modlitwa nieustająca. To jest czuwanie w każdym momencie na modlitwie. Ojcowie synodalni, to jest rozeznanie całego Kościoła. Miejcie tego świadomość. Synod biskupów, to jest rozeznanie całego Kościoła. Mówią, że ewangelizacja zależy od tego.
Nie ma jednak modlitwy bez autentycznego czuwania, tłumaczył biskup Ryś.
Jak człowiek się nie będzie modlił każdego momentu, doświadczając swojej słabości w świecie, doświadczając tego, że ma od Boga ubogie środki zlecone, to jak się nie będzie modlił w każdym momencie, to przestanie być owcą i stanie się wilkiem. Nie będzie czuwał nad tym, żeby być owcą i stanie się wilkiem. Czuwanie przede wszystkim ma taki sens, żeby człowiek ustrzegł siebie jako owcy, żeby nie stał się wilkiem w tym świecie, który jest wilczy. I ta przypowieść o tym, że powinniśmy się zawsze modlić, jest po to. Czuwajcie, czuwajcie na modlitwie, bo staniecie się wilkami. Czuwajcie modląc się w każdym momencie, bo każdy moment może być próbą. Jak nie przeżyję go na modlitwie przed Bogiem, to stracę równowagę. A stracę poczucie tego, co ważne, co nieważne, co dobre, co złe. Stracę. Zacznę wcześniej czy później myśleć tak jak świat dookoła. Nie ustrzegę swojej wiary w sobie.
Z jednej strony ta ewangelizacja i misje są skierowane do wszystkich, którzy nie żyją w bliskości z Chrystusem, a z drugiej strony poprzez wszystkich nas wierzących. Jak zatem na przykład chorzy mogą włączyć się do tego dzieła?
Chorzy tutaj mają najlepsze środki ewangelizacji, ponieważ cierpienie jest tym, co najbardziej zbliża i łączy ściśle wierzącego z Chrystusem i jeżeli będą łączyć swoje cierpienia, swoje udręki, uciski, niepowodzenia czy ograniczenia właśnie z cierpieniem Chrystusa, przez to będą się, można powiedzieć, najbardziej intensywnie włączać w to dzieło i właśnie będą tymi pierwszymi ewangelizatorami.
Co zatem można zrobić, żeby do nich dotrzeć z tą właściwie dobrą nowiną dla nich?
No, jeżeli chodzi o papieskie dzieła misyjne, to w ramach dzieła rozkrzewienia wiary jest taki dział, który właśnie zajmuje się apostolstwem chorych, w takim sensie niedosłownie, tylko właśnie ukazywanie misyjnego wymiaru ich cierpienia. Jest, jak pamiętamy, Międzynarodowy Dzień Modlitwy Chorych za Misję. Więc to jest taka jedna z form przybliżania chorych do tego dzieła Ad Gentes. W misjach dzisiaj jest też specjalny taki dział, gdzie staramy się właśnie pokazać ten ewangelizacyjny wymiar cierpienia. Mamy też środki pomocy, jak obrazki z modlitwą chorych za misję. Tutaj warto przywołać słowa księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, który jest przewodniczącym Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Chorych. W swojej homilii podkreślał, odwołując się do słów Ojca Świętego Jana Pawła II, błogosławionego, że nie wolno nam zarzucić troski o chorych niepełnosprawnych. Przywołał też fakt, że właśnie 4 przypada dzień, Międzynarodowy Dzień Troski o niepełnosprawnych. I bardzo podkreślał właśnie, że jeżeli chrześcijanie, którzy doznają miłości od Pana Boga i którzy znają Boga jako miłość, no nie wolno im zostawić bez opieki, bez troski chorych i cierpiących.
Posłuchajmy zatem, co na ten temat mówił arcybiskup Zygmunt Zimowski.
I tę właśnie wiarę w życie wieczne misjonarze głoszą aż po krańce ziemi. Po to poszli, aby łączyć ziemię z niebem, aby łączyć niebo z ziemią. Taka jest wymowa misyjności Kościoła. I my dzisiaj modlimy się w intencjach tych wszystkich, którzy poszli na krańce ziemi. Jezus w nakazie misyjnym wezwał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię o Królestwie Bożym i dodał: uzdrawiajcie chorych. I w tym momencie my łączymy się z tymi chorymi osobami, które poprzez swoje cierpienie przyczyniają się jeszcze bardziej, aby tam na misjach, w dalekich krajach, ziemia łączyła się z niebem, a niebo łączyło się z ziemią. Moi drodzy, jakże nie zacytować tutaj papieża błogosławionego Jana Pawła II, który był, można powiedzieć, ikoną cierpienia. Gdy w 1982 roku pojechał na Wyspy Brytyjskie, mówił proste słowa, które powinniśmy zabrać dzisiaj z tego wieczoru do naszej codzienności. Nie zapominajcie o chorych i starszych. Nie porzucajcie niepełnosprawnych i ciężko chorych. Nie spychajcie ich na margines społeczeństwa. A to się dzisiaj dzieje w naszej ojczyźnie. Jeśli to robicie, mówi papież, ignorujecie świadomość, że oni ucieleśniają ważną prawdę. Chorzy, starzy i niepełnosprawni uczą nas, że słabość jest twórczą częścią ludzkiego życia, a cierpienie może być przyjęte, kontynuuje Jan Paweł II, bez utraty godności. A mądrość Chrystusa i moc Chrystusa, kończy papież, można zobaczyć w słabości tych, którzy uczestniczą w jego cierpieniach.
Gośćmi tegorocznego czuwania Papieskiej Unii Misyjnej byli również członkowie Żywego Różańca. To pewna nowość.
Tak, właśnie. Zdecydowaliśmy się zaprosić członków Róż Żywego Różańca, dlatego że jednym z zadań jest modlitwa za misję, ponieważ założycielka Paulina Jaricot pragnęła, aby członkowie Żywego Różańca modlili się również za misję. I dzisiaj wiemy, że róże podejmują tą intencję misyjną, którą Ojciec Święty na każdy miesiąc nam przekazuje. I dlatego właśnie to ta kampania modlitwy już jest realizowana przez nich i dlatego są bliscy dziełu misyjnemu Kościoła. W związku z tym właśnie chcieliśmy, żeby również z nami się modlili tej nocy i żeby również wzięli udział w tej refleksji misjologicznej, która zawsze poprzedza czuwanie przed obrazem Matki Bożej. I właśnie do nich ksiądz dyrektor Tomasz Atłas, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce, skierował szczególne zaproszenie do pogłębiania tego wymiaru misyjnego ich modlitwy różańcowej. Właśnie przypomniał apel Benedykta XVI o tą kampanię różańcową, która towarzyszy dziełu ewangelizacji. I mamy nadzieję, że za rok będzie ich jeszcze więcej w tej naszej refleksji i modlitwie za misję.
Posłuchajmy zatem tego, o co wówczas modlił się na Jasnej Górze dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych w Polsce, ksiądz prałat Tomasz Atłas.
Maryjo, wzorze dla każdego ewangelizatora, niosąca Jezusa do Elżbiety, prosimy, dopomóż nam wszystkim, abyśmy z głęboką wiarą i ewangeliczną wrażliwością chcieli przyjąć wskazania Ojca Świętego zawarte w liście Porta Fidei. Papież Benedykt przypomina: miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyła On nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom ziemi. Poprzez swą miłość Jezus przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia. W każdym czasie zwołuje Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii z nakazem, który zawsze jest nowy. Zaangażowanie misyjne wierzących, które nigdy nie może słabnąć, czerpie moc i siłę w codziennym odkrywaniu Jego miłości. Maryjo, Najlepsza Matko, wspieraj nas, aby przeżycia roku wiary zaowocowały w nas takim właśnie przekonaniem. Niech napełnią nas radością z faktu, że wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Niech prowadzą nas, aby to fantastyczne doświadczenie, tę łaskę i to misterium zanieść innym. Niech Twoje wstawiennictwo umocni nas w przekonaniu, że skoro ja wierzę w Chrystusa, spotykam Go i doświadczam Jego miłosierdzia, to nie mogę tego skarbu zatrzymać tylko dla siebie.
A zatem do troski o misję, do włączenia się w to dzieło ewangelizacji w misji Ad Gentes Państwa zapraszam, a przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była pani Grażyna Ruchlewicz, sekretariatu papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
Ciemność przeraża. Gra cieni sprawia, że wyobraźnia podsuwa nam najdziwniejsze kształty. Nasze wyimaginowane lęki nabierają realności. W ciemności czai się zło. Człowiek pragnie światła, bo dzięki niemu żyje, bo tylko w nim rozeznaje świat takim, jaki jest naprawdę, bez kłamstwa i zniekształceń. Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Słowa trzech mędrców prowadzą nasze myśli ku światłości prawdziwej. To do niej szli pasterze i królowie. Ona wyznaczała drogę. Światłością świata nazwał siebie samego Jezus. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia, powiedział dalej. Truizmem stały się słowa, które tu paść muszą, że tylko On, Jezus Chrystus, daje życie wieczne, że tylko On wyprowadza z ciemności, pozwala zerwać więzy, które nas krępują. Tylko On oświeca każdego człowieka, nie patrząc na słabości czy doskonałości, pychę czy pokorę. On jest światłem. Nie boję się otaczającego świata i czyhających pułapek. Prawda obroni się sama. Tak jak trwa od 2000 lat, tak też trwać będzie dalej. Musimy stać w jej świetle, w świetle prawdy płynącej z Betlejem. Nie trzeba się lękać. Światło wydobywa prawdziwe kształty, rzeczy i pojęć. Nie trzeba się lękać. W świetle widzimy dobro bez światłocieni, bez szarości mniejszych i większych, bo białe staje się białym, a czarne czarnym. Nie trzeba się lękać. Prawda nas obroni. To my mamy w sobie siłę życia wiecznego. To my mamy ze sobą Boga, człowieka, który będąc wszechmocny, nie jest obcy, bo był jednym z nas i rozumie nasze słabości, cierpienia, docenia wielkość, podnosi w bólu. W Betlejem rozpoczął się Kościół, mój Kościół. Światło zaczęło się rozchodzić po całym świecie. Każdy ochrzczony staje się świecą zapaloną od samego źródła, Chrystusa. A zapalona świeca najbardziej jest widoczna w ciemności. Trzeba więc zrobić krok w ciemność. Światło chrześcijanina rozjaśnia świat tych, którzy widząc tylko cienie, są przekonani, że to jest prawdziwa rzeczywistość. Potrzeba więc odwagi do głoszenia prawdy, że jest życie wieczne. Światło z Betlejem niech odbija się na obliczu Kościoła. Światło zadziwienia, że Bóg narodził się w stajence. A o wielkości człowieka nie stanowi jego bogactwo, lecz serce. Światło ufności, bo pojawienie się Jezusa było cudem, który niełatwo było przyjąć nawet Maryi i Józefowi, tak jak i nam niełatwo zaakceptować to, co nas spotyka. Światło miłości, bo i malutcy, i wielcy tamtego świata trwali w takim samym pokłonie przed dzieciątkiem, jakim my dzisiaj czynimy przed nim, karmiąc się przy jego stole. Światło. Niech nas otacza takie, jakie było 2000 lat temu, u zarania Kościoła. Pierwotne, pełne blasku i siły, po prostu prawdziwe. Módlmy się więc w grudniu o odwagę, aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.
Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.